Prawie 5 minut po 23:00, kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński, dobry wieczór, witam Państwa, zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Przypominam, że od poniedziałku do czwartku spotykamy się o tej porze, po 11:00 wieczorem, parę minut i rozmawiamy przez 2 godziny o sprawach, które, jak mniemam, są ważne dla Państwa, sądząc po tym, co Państwo piszecie na Facebooku, ale o tym za chwilkę. Można nas odbierać na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju, przez radio, na całym świecie, przez internet, ze strony radioplus.pl. No i właśnie na tym wspomnianym Facebooku, na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, każdego wieczora, gdy Nocne Światła pojawiają się na antenie, zapraszam do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, do zadawania pytań, do Państwa refleksji na tematy, które podejmujemy. Tam jest zawsze miejsce, forum wymiany myśli dla świetlików, czyli dla słuchaczy Nocnych Świateł. Dzisiaj wracamy do cyklu Na budowie relacji. To pierwszy raz po wakacjach, proszę Państwa, spotykamy się w tym cyklu i rozmawiać będziemy o tym, jak komunikować granice, jak oznajmiać, gdzie chcę te granice postawić. A Państwa i moimi gośćmi są współtwórcy tego cyklu, nasi dzisiejsi eksperci, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Beata Janowska, witam Cię serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
I Bogdan Janowski, równie serdecznie witam Ciebie, Bogdanie.
Dobry wieczór.
Moi drodzy, no to, o czym nieraz mówiliśmy w Nocnych Światłach, czyli o wyznaczaniu granic, no to jest właściwie tak komunikowanie, na co jesteśmy gotowi się zgodzić, a czego z dużym prawdopodobieństwem odmówimy, albo bardzo konkretnie odmówimy. I co jest ważnego w tych granicach? Otóż one dają, w moim przekonaniu, dużą władzę. I to nie chodzi o to, że władzę nad drugim człowiekiem, ale przede wszystkim władzę nad samym sobą, nad emocjami, nad naszymi decyzjami, które mogą być pochopnie podjęte właśnie na podstawie jakichś emocji, które powstaną, gdy te granice zacznie się przekraczać, ale również daje władzę nad czasem, no i nad samymi emocjami właśnie. To jest chyba najważniejsza władza, jeżeli umie się granice stawiać. A zachęcamy właśnie naszą dzisiejszą rozmową, zresztą nie pierwszy raz chyba, do trenowania stawiania granic. Przede wszystkim w takich sytuacjach, kiedy one nie są dyktowane przez innych, albo z dużą chęcią te nasze granice są przekraczane. Dlatego dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, o kilku takich krokach, kilku sposobach do ustanawiania tych granic, ale zarazem ich utrzymywania, czyli takich sposobów, które możemy zakomunikować w taki sposób najlepiej asertywny, to znaczy nieuległy, ale też nie przemocowy, nie agresywny, czyli taki zrównoważony. Do tego Państwa będziemy dzisiaj zachęcać. Przypominam, że rozmawiamy o tym, jak komunikować granice w cyklu Na budowie relacji, bo to istotne. W ten sposób również buduje się dobre, czyli zdrowe relacje.
Chciałabym na początek powiedzieć, że w zasadzie stawianie granic jest bardzo trudne, dlatego że bardzo rzadko w naszych domach rodzinnych jesteśmy uczeni stawiania granic. Rodzice często przekraczają granice dzieci. Rodzice często sami nie potrafią stawiać granic. W związku z tym nie ma takiego naturalnego środowiska, w którym my te granice uczymy się stawiać. Również wiele osób, kiedy słyszy postawić granicę, to znaczy co mam zrobić. Co to znaczy postawić granicę? Tutaj Paweł trochę już rozjaśniłeś, powiedziałeś o tym, że właściwie zasadniczo chodzi o to, że ja muszę wiedzieć, na co ja się zgadzam, na co ja się nie zgadzam, gdzie są jakieś granice mojej niewygody, których ja nie chcę ponosić. Ja nie chcę na pewne rzeczy się zgodzić. I tutaj mówimy o granicach w wielu obszarach, bo trzeba sobie powiedzieć, że mamy granice fizyczne, granice intelektualne, emocjonalne, duchowe.
Ten temat, bo tych klasyfikacji jest więcej, znaczy, ale to na później.
Tak, to tak tytułem wstępu. Znaczy chodzi tylko o to w tym momencie, żeby zarysować to, że człowiek jest bardzo złożoną istotą i bardzo dużo zależy od tego, czy człowiek ma ze sobą kontakt, czy człowiek w ogóle ma świadomość tego, gdzie te jego granice się znajdują. I teraz najważniejsze zasadniczo jest to, że my powinniśmy te granice swoje sami określić. To jest bardzo trudne, kiedy my nie wiemy, kim zasadniczo jesteśmy. Ale dlaczego mówię, kim jesteśmy? Dlatego, że kim jesteśmy tak naprawdę, nie kim powinniśmy być zdaniem innych ludzi, albo kim jesteśmy naszym zdaniem nawet, czym chcielibyśmy być, tak? Bo czasami mamy jakieś wyobrażenie siebie, mamy też wyobrażenie tego, co powinniśmy robić, jak powinniśmy się zachowywać. To idzie dalej, bo też mamy takie czasami poczucie, co powinniśmy czuć w danej chwili. Więc jeżeli nie czujemy tego, co akurat uważamy, że powinniśmy czuć, albo inni uważają, że powinniśmy czuć, to czujemy się z tym źle. W związku z tym zaczynamy zaprzeczać swoim uczuciom, zaczynamy zaprzeczać temu naszym potrzebom i wtedy no, już jest duży krok od tego, żeby przez w ogóle nie mieć żadnych granic, żeby pozwalać innym ludziom na wszystko, co oni będą chcieli, żebyśmy my robili, czy żebyśmy się tak zachowywali. I tutaj właśnie jest czasami bardzo duża presja rodziny, presja środowiska, czasami presja zawodu. Na przykład w sytuacji, kiedy czasem lubię pobyć sama. To jest potrzeba. To jest potrzeba, to jest taka granica czasami tego, że kiedy pracuję z ludźmi, to potrzebuję też bycia przy sobie, bycia ze sobą, samotności, na to, żeby coś przeczytać, coś przemyśleć, odpocząć w ciszy. Ale ktoś mógłby powiedzieć, jesteś egoistką, bo w tym czasie, kiedy chcesz być sama, to może powinnaś być dla ludzi. Albo na przykład nie jesteś rodzinna. Powinnaś się więcej poświęcać rodzinie, załóżmy. Więc to bardzo łatwo jest zbić człowieka z pantałyku i powiedzieć mu, słuchaj, ty nie masz prawa tak czuć. Ty powinnaś tutaj przekroczyć swoją granicę. Ty powinnaś, nie powinnaś o siebie dbać.
No tak, ale to już mówisz teraz o przekraczaniu granic, ale najpierw powinniśmy chyba jednak o tych granicach. Czym one są, skąd wiadomo, gdzie one są i tak dalej. Bo tutaj jest, bo do tego, co ty teraz już zaczynasz, to za chwilę przejdziemy, bo oczywiście jakby tutaj o przekraczaniu granic też będziemy mówić. Ale wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest, jak rozpoznać te swoje granice. Skąd wiemy, że tutaj jest nasza granica? No, to jest jakby bardzo proste pytanie, a jednocześnie bardzo skomplikowane, bo tak naprawdę nie ma jednego określenia, gdzie są te granice i dla każdego człowieka są one w innym miejscu i każdy sobie je inaczej poustawia. Natomiast wydaje mi się, że każdy człowiek powinien w różnych sytuacjach zastanawiać się na temat taki, co mi to robi, co ja czuję, kiedy coś się tam dzieje, czy ktoś do mnie w jakiś sposób mówi, jakie ja mam potrzeby w związku z tym, i tak dalej, bo jakby przez te potrzeby i te odczucia nasze będziemy określać nasze granice. One stąd się biorą. Właśnie stąd, gdzie są nasze potrzeby. I teraz tak najprościej rzecz biorąc, jeżeli moją potrzebą jest to, co przed chwilą powiedziałaś, przebywanie w ciszy, taki odpoczynek w ciszy, no to przekroczeniem tej granicy będzie na przykład, jak ktoś w twoim towarzystwie będzie słuchał głośno muzyki albo wrzeszczał w twoim towarzystwie, tak? No to tak najprościej to mówiąc. I trzeba sobie też uświadomić na początek, że jak już te granice zaczniemy stawiać, zaczniemy się doszukiwać, co ja mogę zaakceptować, a czego nie mogę zaakceptować, co chcę zaakceptować, a czego nie chcę zaakceptować, to musimy wtedy sobie też uświadomić, że za moje granice odpowiadam wyłącznie ja. Nikt, absolutnie nikt więcej. Co czasami jest takie paradoksalne, bo kiedy my nie pilnujemy naszych granic i no, na przykład w naszym otoczeniu, powiedzmy, ktoś z rodziny, czy ja wiem, kto, no, ktoś bliski przekracza te nasze granice, nie wiedząc, że one tu są, bo jakby no, albo nigdy nie słyszał, że są, albo nie pamięta, że tak ktoś mówił.
Albo my po prostu nie komunikujemy.
Na bieżąco nie komunikujemy, tak. Ani wiesz. I teraz może się okazać, że on naruszył granicę. To nie jest moja wina, znaczy wina tego kogoś, bo on nie wiedział, że jest granica, on ją przekroczył. To jest moja wina, że on ją przekroczył, bo ja mu nie powiedziałem. Ale oberwie on.
Zgadza się.
Bo ja się obrażę, że on przekroczył moje granice na przykład, tak? I trzeba sobie uświadomić, że każdy człowiek jest jak państwo, jest jak jakiś osobny kraj. Możemy mieć tak, jak na przykład w Europie teraz są granice Schengen, tak? Które właśnie są, ale ich nie ma, ale można przekraczać te granice we wszystkie strony, ale tak czy inaczej, nawet jeżeli te granice są iluzoryczne, jeżeli one praktycznie nie istnieją, to w dalszym ciągu nie zmienia to faktu, że tu są Niemcy, tam Holandia, tu Polska, a tam Szwecja i w każdym kraju jest inny język, inne prawo, inna kultura, inna historia i tak dalej. I teraz każdy człowiek jest jak to państwo, też ma inny język. To nie znaczy, że mówi po chińsku czy po wietnamsku. Chodzi o to, że pod pewnymi określeniami pewne słowa mogą oznaczać zupełnie coś innego niż w twoim języku, niż w twojej, no bo to jest kwestia domu, w którym się wychowywaliśmy, otoczenia, w którym się wychowywaliśmy. Trzeba sobie to uświadomić, że tak jest. I teraz, jeśli ktoś nas wpuszcza, że tak powiem, w swoje granice, co oczywiście najczęściej się zdarza wśród osób sobie bliskich, tak jak mąż i żona, prawda, czy tam dzieci, czy jeżeli ja, no powiem już tak inaczej, może wprost, jak ja żonę dopuszczam przez swoją granicę, wpuszczam ją głębiej niż kogoś innego, to jest naturalne, no bo jesteśmy blisko ze sobą, prawda, to mimo wszystko oczekuję, że ona będzie ostrożna, no bo jednak wchodzi do obcego kraju, tak? Mhm. I tu jest inna kultura, inna historia, nawet może w niektórych sytuacjach inny język. I warto sobie to uświadomić, bo to jest to, co nas określa. Mhm.
Tak, to, co nas określa, to tak naprawdę co innego jest przez nas uznawane za dobre często, co innego za znośne, coś innego powoduje, że czujemy niewygodę, albo coś jest na przykład trudne do zniesienia. I nawet jeżeli to są osoby bliskie sobie, to bardzo często jest tak, że tą granicę wrażliwości mają zupełnie w innym miejscu. Bo to wynika po prostu z tego, że są zupełnie odmiennymi jednostkami. Nawet jeżeli jesteśmy do siebie w jakiś sposób podobne, nawet bliźnięta jednojajowe, te granice mają inaczej usytuowane. I teraz bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, co mnie krzywdzi, jak również to, jaką granicę ktoś przekracza, bo to w ogóle się przekracza. Krzywdzi,
bo może po prostu jest mi niewygodnie z czymś.
Może tak być, tak. I teraz chodzi o to tak naprawdę, że jeżeli ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest to przekroczenie, to następna myśl, jakie takie dobro moje, jakiś taki mój dobrostan zostaje naruszony. O co chodzi tak naprawdę? Czy to jest poczucie godności, czy poczucie bezpieczeństwa, a może na przykład potrzeba zaufania, albo na przykład potrzeba bycia ważnym, bo nagle okazuje się, że ktoś z przekroczeniem granic mam poczucie, że unieważnia moje istnienie, albo poczucia bycia kochanym. Czasami na przykład poprzez przekroczenie granic możemy poczuć się na przykład wykorzystywani albo na przykład zmanipulowani. I to jest bardzo ważne, żeby sobie to nazwać, dlatego że to też mówi nam dużo o nas i o tym tak naprawdę, kim my jesteśmy i nie będziemy mogli nikomu zakomunikować naszych granic, nie będziemy mogli z nikim rozmawiać, dopóki sami sobie tego nie nazwiemy, dopóki sami sobie tego nie uświadomimy.
Tak jest.
Kiedy ta moja granica jest. I chcę powiedzieć, że kiedy ktoś próbuje przekroczyć nasze granice, to ludzie czasami pytają, to skąd ja będę wiedzieć? To jest i łatwe, i trudne, bo nauczyć się słuchać siebie i swojego ciała. Bo to są sygnały z ciała. My czujemy tą niewygodę. My czujemy, że jest coś nie w porządku. Nawet jeżeli nie umiemy do końca tego nazwać, to na początek czujemy, że to było jednak nieprzyjemne, co ktoś zrobił. Ja jednak nie chcę tak głośno, ja jednak nie chcę tak blisko, ja jednak nie chcę spędzić z kimś tyle czasu na przykład. To jest jakaś niewygoda i później po prostu dlatego trzeba sobie to nazwać. No i to, co jest bardzo też ważne, że jeżeli ktoś bardzo często przekracza naszą granicę, a my nie umiemy tego zakomunikować, to my nie możemy zbudować z tym człowiekiem bliskiej, głębokiej relacji. Dlatego, że zawsze, kiedy boimy się, że ktoś przekroczy naszą granicę, a my nie będziemy umieli się przed tym obronić, to wcześniej czy później zaczynamy uciekać przed taką osobą. Zaczynamy po prostu chronić się. Zaczynamy unikać takiej osoby.
No i właśnie, czasami... a tutaj skoro mówimy o relacjach, no to relacje nie buduje się przez unikanie, tylko przez wspólne spędzanie czasu. No, trudno poznać człowieka inaczej niż z nim przebywając. Tak więc ten temat, który dzisiaj podjęliśmy, szczególnie w tę stronę jest ukierunkowany, żebyśmy widzieli, dlaczego warto stawiać granice ku temu, co jest w tytule, w całej nazwie cyklu pojawiającego się raz w miesiącu w Nocnych Światłach, czyli ku budowaniu relacji. Bo w tym właśnie cyklu, który nazywa się Na budowie relacji, rozmawiamy dzisiaj o tym, jak komunikować granice. Nasi eksperci dzisiejsi, Beata i Bogdan Janowcy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Zapraszamy Państwa jak zawsze na Facebook, profil Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry tam jest miejsce na komentarze, pytania, wątki, myśli, refleksje, wątpliwości także. Zapraszamy, za chwilkę wracamy po piosence. Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl Na budowie relacji, a w tym cyklu tego wieczora również podjęliśmy zagadnienie, jak komunikować granice. Nasi eksperci Beata i Bogdan Janowcy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to goście tego wieczora, Państwa i moi w Nocnych Światłach. Skoro tutaj powiedzieliście, użyłeś, Bogdanie, takiego bardzo obrazowego porównania z granicami w Unii Europejskiej, które są, a jakoby ich nie było. Wiemy doskonale, przekraczając te granice, czasami tylko orientujemy się po tym, że zmienił się kolor tablic przy drodze albo ich kształt, liternictwo itp. To już wtedy wiemy, że nie jesteśmy w Austrii, tylko we Włoszech, albo na przykład nie w Czechach, tylko w Słowacji. Więc to jest bardzo istotna kwestia, bo zwracając uwagę właśnie na to, że teoretycznie wszyscy jesteśmy tacy sami, ale każdy z nas jest inny, myślę, że za tą ideą warto iść tego wieczora, bo jak tutaj słusznie zauważyliście, wszystko zaczyna się od tego, żeby te swoje granice znaleźć. Znaleźć, zobaczyć, gdzie one są. Ale to jest, myślę, połowa sukcesu, bo żeby zrobić ten pierwszy krok do postawienia granic, to najpierw trzeba je, oprócz tego, że je widzimy, gdzie one są, to nie znaczy, że nie potrafimy, że nie pozwolimy na to, bo je przekraczano. Ale kiedy je określimy, to już jest pierwszy krok do tego, żeby móc te granice komunikować, bo mam takie przekonanie, przyglądając się bacznie życiu, że wielu z ludzi, których spotykam na co dzień, może nie zdawać sobie sprawy z tego, że ich granice zostały przekroczone. Bo takie samodzielne ustalenie, gdzie ta granica przebiega, może być dla jednej osoby trudne. Mówiliście tutaj o tym, że to, co dla jednego może być za blisko, dla drugiego może być za daleko. I nie warto się sugerować takim jakimś ogólnym trendem, bo Zdzisiek powiedział to, a Marysia powiedziała tamto, a jeszcze napisali w gazecie co innego, a w internecie to już w ogóle każdy powiedział, że te granice, to jeżeli ma, to w ogóle to wszędzie tam, gdzie ja nawet nie wiem, gdzie one są, bo on jest taki inny, a ja to nie wiem. No i ja chciałbym być taki jak ten taki znany człowiek, co tam coś powiedział. A pytanie, czy on powiedział coś, co warto wziąć do siebie, prawda? No, dlatego tym pierwszym krokiem, jak tutaj powiedzieliście, do ustalenia tych granic, w moim odczuciu, podobnie jak i w waszym, jest nie tylko ich zaobserwowanie, ale właśnie to, o czym tutaj mówimy, określenie tych granic, bo warto, jakby Ato tutaj słusznie mówiłaś, zadać sobie pewne pytania, które, ja wiem, mogą brzmieć na przykład tak. Wcale nie są pytania o granice. Na przykład w jakich obszarach mojego życia czuję się wyczerpany na przykład. Albo do czego czuję się zobowiązany, a to mnie wyczerpuje. Na przykład albo męczy, albo w jakiś sposób, no ktoś powie, wymóżdża, prawda, bo czuję się tak zmęczony psychicznie, że potem nie jestem w stanie normalnie funkcjonować. Albo co powoduje u mnie jakiś dyskomfort, stres, strach, zmęczenie, lęk, obawę, na przykład. I to jest, myślę, taki klucz do zidentyfikowania jakichś swoich granic. Po prostu szukanie takiej wewnętrznej reakcji, jakiejś intuicji, która nie jest tylko pewnym wymysłem, że ja bym coś chciał i to jest moja intuicja, tylko co rzeczywiście mówi moje ciało, moja psychika, mój umysł, po prostu wewnętrzna reakcja. Czy mamy czas albo energię, żeby się do czegoś zobowiązać, albo może też powiedzieć nie, bo to jest za dużo tego dnia, za dużo na moje siły. Może jutro będzie inaczej, ta granica będzie w innym miejscu, ale dzisiaj na przykład nie. Na przykład też poświęcenie czasu na zastanowienie się może nad jakimś momentem z przeszłości, kiedy ta granica nie została wyznaczona i ktoś ją przekroczył i na przykład były tego pewne konsekwencje jakieś życiowe, przykre, które no, zaznaczyły się jakimś wspomnieniem nieprzyjemnym, a może jakąś nawet jakąś konsekwencją życiową, która kiedy się ją wspomina, to jest po prostu niemiło i wiemy doskonale, że to się nie skończyło dobrze dla nas. Więc to jest coś takiego, co może nam pomóc te granice określać. Bazujemy przede wszystkim na własnym doświadczeniu, ale także na tym głębokim słuchaniu siebie. Jeżeli kiedyś tutaj pada niejednokrotnie takie słowo, żeby być sobą, no to bycie sobą to znaczy po prostu baczne obserwowanie siebie, a nie bycie sobą, bo ja po prostu teraz jestem taki, a jutro będę taki i ja po prostu taki jestem. Nie. Trzeba wiedzieć, jakim się jest, to wtedy się jest takim, jakim się jest.
I żeby było jasne, nie o to teraz chodzi, jakiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz. To nie chodzi tylko o to, żeby teraz, bo ja jestem sobą, to ja mogę wszystko, prawda? Chodzi zasadniczo o to, że no, zachowujemy też jakieś oczywiście zasady kultury, prawda, czy człowieczeństwa. Natomiast rzeczywiście, no, w pewnych jednak granicach. Jednak musimy wiedzieć, na co my się możemy zgodzić, a na co nie. Tak jak powiedziałeś, Pawle, co nas wypala, co nas niszczy, co nam sprzyja, na co my możemy się w życiu zgodzić, a na co nie chcemy i chcemy to komunikować po prostu.
Ale trzeba pamiętać jeszcze jedną rzecz, że my też wszyscy funkcjonujemy w jakichś granicach, granicach umowy społecznej, która po prostu jest pewnym obszarem, którego warto nie przekraczać, po prostu po to, żebyśmy ani my, ani inni nie czuli się niekomfortowo. Co więcej, możemy się poczuć bardzo niekomfortowo, jeżeli przekroczymy na przykład granicę prawa. I to prawo wyegzekwuje od nas pobyt w odosobnieniu, w niezbyt przyjemnych okolicznościach.
No tak, ale tutaj mówicie o tym tak sobie lekko, a to jest poważna sprawa naukowa.
No jest, to znaczy, jest. Ale nie chcemy tutaj dysertacji pisać, tylko porozmawiać. No. Jednak o ważnej sprawie, może z lekkim przymrużeniem oka czasami, ale po to, żeby właśnie łatwiej było to przyjąć.
Przepraszam, sobie trochę żartuję też. Bo jestem zdenerwowany, dawno mnie tu nie było i potrzebuję też się odstresować trochę, tak? Dobrze, ale wracając do tematu. Żeby mówić w ten sposób o granicach, żeby sobie poustalać wszystko, żeby lepiej się poznać, warto sobie uświadomić, że są takie różne klasyfikacje tych granic. Zazwyczaj jest ich od 4 do 8 podawanych, więc ja posłużę się taką, która zawiera 6 tych granic. Jeśli Państwo pozwolą, oczywiście. Zacznę od granicy fizycznej, czyli każdy z nas ma jakąś tam przestrzeń osobistą. Na przykład, kiedy rozmawiam z drugim człowiekiem, ja na przykład nie lubię, kiedy on jest za blisko mnie, bo wolę go widzieć całego. Na przykład nie lubię wąchać oddechu. No, wiecie, o co chodzi. Że jakby czuję się bezpiecznie, kiedy ktoś jest ode mnie powiedzmy pół metra, tak? Ale znamy takie osoby, mam też wśród znajomych takich, którzy stoją 10 centymetrów ode mnie. Ale są też tacy, którzy chcą mieć 2 metry odległości. I tutaj to jakby to określenie samego siebie musi brać się stąd, że ja sam sobie to zobaczę, tak? W różnych okolicznościach, z różnymi ludźmi, kiedy się czuję bezpiecznie, kiedy się czuję dobrze. I sobie sam określę tą granicę bezpieczeństwa. Ale w tych granicach fizycznych są również granice seksualne. Trzeba sobie powiedzieć, że to jest jakby tutaj zawarte w tym, no bo pewne zachowania, jakiś dotyk, taki czy inny, czy jakieś słowa mogą mnie po prostu niepokoić, tak? Znaczy nie odpowiada mi to, nie zgadzam się na to. Więc wtedy warto jest wyrazić bardzo głośno sprzeciw i warto uciąć to, tak? nawet jeżeli będzie trzeba, to zgłosić gdzieś tam do jakichś organów, powiedzmy. Bo ta granica jest bardzo, bardzo tutaj niebezpieczna, ta, szczególnie ta seksualna i ta fizyczna, ponieważ to jakby bezpośrednio nas dotyka, w sensie fizycznym, tak? Granica intelektualna, czyli to, co my myślimy, to, co uważamy. No jeżeli, powiedzmy, nie wiem, na temat kosmitów, tak? No, nie wiem, na temat kosmitów przeczytałem artykuł i moja żona przeczytała artykuł i co innego z tego artykułu wynika. Z mojego artykułu wynikało, że są, a z mojej żony artykułu wynikało, że ich nie ma. No to kto ma rację? Ja nie mam prawa krytykować tego, co wie moja żona. Ona nie ma prawa krytykować tego, co wiem ja. Znaczy w sensie...
Twoich przekonań.
Moich przekonań, tak? Jeżeli ja mam taką wiedzę, no to mam taką wiedzę. No trudno. No, tego się nawet nie mediuje, nie negocjuje, nie mediuje. No przekonania są przekonania, koniec, kropka, tak? Tego się nie mediuje. Następną taką granicą jest granica emocjonalna. Ja mam prawo się czegoś bać, mam prawo się czymś wzruszać, coś ma mi się prawo podobać. I to jakby nikt nie ma prawa mi powiedzieć na przykład, że to nie jest nic śmiesznego, albo no bo tobie się wydaje, że to nie jest nic śmiesznego.
Czy to nie jest dla mnie śmieszne?
To nie jest dla mnie śmieszne, ale dla mnie może być. Tak samo jak coś mnie wzrusza na przykład, a kogoś innego nie, no powiem, to jest dla mnie, tak osobiście powiem teraz, bardzo żenujące, kiedy na przykład oglądam z żoną film i ja się wzruszam, łzy mi lecą, a moja żona nic. No to się wtedy zastanawiam, że chyba coś ze mną nie tak, ale na szczęście w innych momentach jest odwrotnie.
I wtedy z tobą coś nie tak.
I wtedy coś ze mną nie tak. Granice materialne następne są, czyli takie granice, które określają, co jest, tak? Czyli każdy z nas ma prawo do jakichś tam, do posiadania swoich przedmiotów ulubionych, do swoich rzeczy, do miejsc i tak dalej. I teraz jeśli ktoś...
No, zawłaszcza,
nie wiem, no, albo pożycza ode mnie i źle się z nimi obchodzi, to ja mam prawo być zły, ma prawo mi się to nie podobać. I powiem, akurat tutaj te granice częściej, mam takie wrażenie przynajmniej z doświadczeń takich życiowych, częściej dotykają mężczyzn. Znaczy, łatwiej urazić mężczyznę, biorąc na przykład jego ulubiony kubeczek, albo ulubiony śrubokręcik, czy wiertareczkę, czy na przykład pożyczając samochód i się z nim źle obchodząc. No, w moim przypadku na przykład to jest ołóweczek mój ulubiony, którego bardzo nie lubię, jak ktoś dotyka, bo on jest moim ołóweczkiem. I do tych granic należy także na przykład przeglądanie cudzej korespondencji, grzebanie komuś po kieszeniach, czyli naruszanie w dalszym ciągu jego własności, tak? Następne są granice czasowe, czyli często jest, szczególnie w bliskich relacjach, tak, że ktoś uzurpuje sobie prawo do tego, żeby wyznaczać mi, że on chce teraz ze mną coś zrobić, teraz ze mną gdzieś pójść, teraz mam mu w czymś pomóc i tak dalej, a ja mogę po prostu i zwyczajnie nie chcieć. Mogę być zmęczony, mogę nie mieć ochoty. Tak po prostu i zwyczajnie. Ja nie muszę się stosować do jego harmonogramu. Jeżeli chcesz, żebym ci pomógł, to ja ci pomogę, ale na moich warunkach, wtedy, kiedy ja chcę i na tyle, na ile ja chcę. Tak? I ostatnią granicą jest granica duchowa, o której już mówiła wcześniej Beata. I to jest granica mówiąca o tym, w co ja wierzę.
Jak wierzę.
I jak wierzę. I teraz, tak mówiąc najprościej, ja wiem, że to może zabrzmi wręcz prostacko, ale trudno, pozwolę sobie tak powiedzieć prosto. Moja wiara istnieje tylko między mną a Panem Bogiem. Nikomu nic do tego, w co i jak wierzę. To jest granica duchowa. I teraz wyznaczanie tych granic, bo tu mówiłaś o tym, Beata, że to się bardzo trudno zabrać za te granice, bo trudno je określić. No jak zaczniecie określać te granice, to oczywiście na początku będzie trudno, bo będziecie musieli sami stwierdzić, gdzie czuję się niewygodnie, więc najprościej zacząć te stawianie granic od odraczania. Czyli jeżeli ktoś od ciebie coś chce, albo ktoś w jakiś sposób na ciebie naciska, tu czy w jakiejś takiej czy innej sprawie, to zawsze masz prawo, żeby mu powiedzieć, poczekaj, zastanowię się. Albo na przykład przemyślę i dam ci znać. I to jakby powoduje, że po pierwsze tego kogoś odsuwamy od tego naciskania na nas, a po drugie, my mamy czas, żeby się naprawdę nad tym zastanowić, czy my tego chcemy.
I wtedy warto zobaczyć sobie, że ludzie, którzy przekraczają nasze granice, będą bardzo tym zniecierpliwieni i będą naciskali jeszcze mocniej. I tutaj nasza rola polega na tym, żebyśmy powiedzieli: nie naciskaj, proszę, muszę się chwilę zastanowić.
Tak jest.
Trzeba to powtarzać jak zdartą płytę, bo chcę powiedzieć, że tutaj w sytuacji, kiedy my nie stawiamy granic, jest takie zjawisko, które nazywamy sobie prawa nabyte, czyli jeżeli ktoś mógł wielokrotnie przekraczać nasze granice, to tak jakby troszeczkę sobie zawłaszczył część naszego terytorium, jakby sobie już uznał, że my będziemy tak twierdząco odpowiadać na jego wszystkie potrzeby, że można nas w pewnym sensie użyć do różnych celów. I teraz, kiedy my mówimy: poczekaj, zastanowię się, to istnieje ryzyko, że jak się zastanowię, to powiem nie. Więc ze wszystkich sił ten człowiek będzie starał się szybko, tu i teraz, wymusić na mnie jakąś deklarację. To jest taka technika, której często też używają różni sprzedawcy, którzy mówią: tylko teraz, promocja trwa jeszcze 5 minut albo jeszcze jeden dzień.
A najśmieszniejsze jest to, że reklama leci już szósty tydzień od rana do wieczora, co 5 minut, i w każdym co 5 minut mówią, że tylko 5 minut to trwa. Jak teraz kupisz, to będziesz miał jakąś tam super promocję, ale później już nie. Ale za parę minut mówią to samo. I tak przez kilka dni.
No tak, ale też...
Chodzi o ten nacisk, tak jak mówisz.
Tak, ale też...
Tuszowanie czuł.
Ale też ludzie, którzy chcą wywierać na nas nacisk, bardzo często też używają takich sposobów emocjonalnych, emocjonalnego nacisku, mówiąc: to, co ja teraz zrobię, to teraz, jeżeli ty tego nie zrobisz, to ja już leżę, to już w ogóle mi się nic nie uda. Czyli gdzieś próbują wpędzić nas też w poczucie winy. Bardzo różnych chwytów ludzie próbują, tak naprawdę. Szczególnie kiedy nie szanują naszych granic. To są często ludzie, którzy sami też nie mają poczucia granic. Natomiast nie o to mi teraz chodzi, żeby oceniać ludzi, czy osądzać ludzi, którzy przekraczają nasze granice. Bo znowu chcę wrócić do tego, co powiedział Bogdan. To my odpowiadamy za nasze granice. Bardzo często ludzie, którzy nie stawiają granic, nie robią tego, nie dbają o to swoje państwo, ale jednocześnie ponieważ oni tego nie robią, to oczekują, że wszyscy inni domyślą się, gdzie są te granice, i to ci inni, obcy ludzie zadbają o ich granice. To bardzo częste zjawisko jest, i tacy ludzie siedzą przestraszeni i boją się, że zaraz ktoś będzie od nich chciał, i warto jest sobie zobaczyć, że dla nich wtedy cały świat jest zagrażający i wszyscy ludzie mogą być potencjalnymi wrogami, tymi wrogami, którzy przekroczą ich granice.
Stąd pewnie takie się bierze doświadczenie wielu osób, które mówią, że zobacz, jakie, kim jest twój przyjaciel, kiedy zakomunikujesz mu, gdzie są twoje granice. Czy on rzeczywiście zachowa się jak przyjaciel, czy jako osoba, która chce sforsować zamknięte drzwi i dostać się do ciebie tam, gdzie nie powinien. To jest często próba dla wielu znajomości, która może być także indykatorem relacji, bo nie zakładam, że każdy, kto te granice chce przekroczyć, to ma złe intencje, tylko po prostu może nie wiedzieć, nie umieć, także nie szanować własnych granic, bo nikt go tego nie nauczył, ale tym samym nie szanuje granic innych osób. To też właśnie w takich sytuacjach, skoro mówimy o budowie relacji w tytule cyklu, warto te granice stawiać, chociażby po to, żeby modyfikować relacje dla jej dobra, dla dobra tejże relacji. Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, jak komunikować granice. Jak najbardziej właśnie ku budowaniu dobrych relacji. Beata i Bogdan Janowscy dzisiaj są z nami, nasi eksperci, współtwórcy cyklu, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Facebook oczywiście jak zawsze czeka na Państwa komentarze, wątki, myśli, pytania pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. I po piosence, równie krótkie jak poprzednia, wracamy na dalszy ciąg rozmowy. Jak komunikować granice? O tym dzisiaj rozmawiamy w cyklu Na budowie relacji, który raz w miesiącu pojawia się w Nocnych Światłach. Naszymi ekspertami tego wieczora są Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Zapraszamy Państwa. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam Państwa komentarze mile widziane. Widzę, że pojawiają się kolejne, tak więc niedługo będziemy do nich zaglądać. Natomiast to, o czym tutaj mówiliśmy, by nie tylko określać swoje granice, ale również wybrać sposób tego określania granic, no to właśnie powoli dążymy w tę stronę, która jest określona jasno w naszym tytule, czyli jak komunikować granice. Więc zachęcamy do tego, żeby komunikować. Ale jak komunikować, no to najlepiej jasno. Jasno komunikować, bo jeżeli zachęcamy do tego, żeby te swoje granice poznawać i je określać dalej, które w swoim życiu chcemy wyznaczyć w jakichś konkretnych sytuacjach, to tym następnym krokiem właśnie jest takie asertywne, jak tutaj mówiliśmy, komunikowanie. Ani uległe, ani przemocowe, ani jakieś agresywne. Po prostu no, komunikowanie, bez tłumaczenia się jakiegoś głębszego. Po prostu moje granice to moje granice. Jak wjeżdżamy do Włoch, no to wiemy, że tam są przepisy takie samochodowe. Dajmy na to, zwracam się tutaj do kierowców. Dużo jeździłem po Włoszech w tym roku, więc wiem doskonale, że tam pewnych rzeczy nie można. Takich, które u nas można. Prawda? Dajmy na to, no nie można jechać 140 km na godzinę na autostradzie, bo tam jest bardzo okamerowane i maksymalna jest prędkość 130 dozwolona. Więc no cóż, no trzeba się do tego dostosować, no bo za tą granicą tak jest. I nikt tego nie stoi nade mną i pałką nie macha, po prostu ustawiony jest taryfikator mandatów i bardzo nie chcę płacić kilkuset euro na przykład za naciśnięcie mocniejsze pedału gazu. No więc to, co Beato mówiłaś tutaj, ten częsty błąd, który pojawia się, że o czym wielokrotnie mówimy tutaj w naszym świecie, że nikt za nas nie domyśli się tego, co my mamy w sobie. Co chcemy powiedzieć, co myślimy, co powinniśmy zrobić. No i także nikt nie domyśli się tego, gdzie mamy te swoje granice. O ile te geograficzne stosunkowo łatwo możemy zauważyć, o tyle no już to, czy jak Bogdanie tutaj mówiłeś, stać 10 centymetrów od nas, czy 2 metry, to często określa ten, który chce stać koło nas. Ale no my też musimy pokazać, gdzie on ma stać. Żeby, no bardzo taką ładną, wyrazistą sceną było spotkanie księdza Kaczkowskiego w filmie Johnny z jego podopiecznym, kiedy mu w taki, no wyrazisty, aczkolwiek też z takim zjadliwym poczuciem humoru ksiądz Kaczkowski powiedział, czyli Dawid Ogrodnik grający księdza Kaczkowskiego powiedział, gdzie ma być tenże człowiek, który został desygnowany tam do pracy w hospicjum, aby jego jeszcze wczorajszy oddech nie powodował księdza dyskomfortu. No więc polecam ten film nie tylko z powodu tej sceny, która oczywiście jest bardzo, bardzo taka wyrazista i śmieszna, ale to jest naprawdę wspaniały film. No nikt nie domyśli się, że przekroczył nasze granice, jeżeli jasno i bezpośrednio mu się nie zakomunikuje, że no, te granice są i że zbliżasz się do nich, albo właśnie je przekroczyłeś, albo po prostu zatrzymaj się na tej granicy i to, jak tutaj no, sami bardzo często mówicie w naszym cyklu, czy to, bo tak nas wychowano, czy to właśnie na budowie relacji, że komunikowanie swoich potrzeb, czy ograniczeń, no właśnie, granice i ograniczenia. To jest być może wynika z naszych ograniczeń, a nie z naszej ekspansji granica, prawda? To jest istotne też, żeby zauważyć. No to jest niezbędny krok do ustanowienia właśnie takiego zdrowego dystansu po to, by zachować no, w moim odczuciu taką osobistą przestrzeń i jakąś zdrową energię emocjonalną, nie tylko swoją, ale tej drugiej osoby, no bo jeżeli zaczniemy się skupiać na przekraczaniu granic, no to przestaniemy się skupiać na tym, co chcemy w tym spotkaniu jakby znaleźć. Czy właśnie samo istotę spotkania, czy może to, co w tym spotkaniu ma się wydarzyć. Ja nie wiem, czy treść, którą chcemy sobie przekazać, czy właśnie emocje. Bo jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak sądzę, do wyznaczania wyraźnych granic, to pierwszy krok może w tym kierunku być dosyć trudny. Dlatego warto, jak mniemam i z doświadczenia wiem, jasno i konkretnie określać, szczególnie jakoś, kiedy byłem kilka lat temu na takich warsztatach asertywności, bardzo to było mocno podkreślane i te warsztaty bardzo pomagały właśnie w tym, żeby jasno, ale grzecznie, bez jakiegoś niepotrzebnego napięcia wyrażać to, w czym funkcjonujemy, żeby osoba, z którą jesteśmy w jakimś kontakcie, również to potrafiła uhonorować. Po prostu bądźmy w tym autentyczni.
O tym uczeniu się stawiania granic, czy w jaki sposób mamy stawiać te granice, i jest tak, jak mówisz, że asertywnie, że stanowczo i tak dalej, tylko ja dorzucę jeszcze jeden przymiotnik. Często. A wytłumaczę się z tego później, jak Beata skończy.
Dobrze. Ja chcę się odnieść do tego, Paweł, co powiedziałeś, a mianowicie, że mamy te granice stawiać i powiedzieć temu człowiekowi na przykład, czy pokazać mu w jakiś sposób mową ciała, gdzie powinien stać. Chcę powiedzieć o tym, że jest coś takiego, takie sprzężenie zwrotne, można by powiedzieć, że kiedy uczymy się własnych granic, nabywamy świadomości, że mamy granice, jednocześnie stajemy się wrażliwsi na to, że inni ludzie mogą mieć granice w innym miejscu. Zaczynamy ćwiczyć naszą inteligencję emocjonalną. Warto jest sobie zobaczyć, że kiedy obserwujemy, że dwoje ludzi ze sobą rozmawia, to oni w jakiś często, kiedy mają tą inteligencję emocjonalną, magiczny sposób, taki w cudzysłowie, znajdują tą przestrzeń między sobą.
Przepraszam,
w której oboje czują się dobrze.
Jedno zdanie wtrącę, bo tak jak mówisz o tej nauce inteligencji emocjonalnej, to nasza przyjaciółka jest tym mistrzem świata, ponieważ jak ktoś do niej przychodzi i podchodzi do niej, żeby z nią rozmawiać, to ona, jeżeli on jest za blisko, to obchodzi krzesło i staje za krzesłem.
Tak, i stawia.
Także on już nie może bliżej podejść.
Między sobą i petentem krzesło. Bo chcę też powiedzieć, że lubię bardzo obserwować ludzi i właśnie tą ich przestrzeń osobistą, to się nawet nazywa proksemika. Każdy z nas ma tą przestrzeń osobistą troszkę inaczej ustawioną i ona też zależy od tego, jak jesteśmy blisko z daną osobą, jak czujemy się bezpiecznie w relacji. Warto jest sobie zobaczyć na przykład, że wszyscy czujemy się bardzo niewygodnie, kiedy wchodzimy do windy. Nagle okazuje się, że jesteśmy stłoczeni na bardzo małej powierzchni z kilkoma osobami, których nie znamy. I co wtedy robimy? No tak stajemy przykurczeni, właściwie oczy w podłogę i wyczekujemy, kiedy ta winda wreszcie stanie na tym piętrze, na którym będziemy mogli wysiąść, bo
co
nie
ciekawe,
czujemy się.
Jak wsiadamy razem do windy z Beatą, to mi to absolutnie nie przeszkadza ta sytuacja, tak. A Beata się kurczy gdzieś za mną, staje przy ścianie i udaje, że jej nie ma.
Nie lubię po prostu małych pomieszczeń, no tak, to też tak. Jest inny powód. No dobrze, ale słuchajcie, chodzi o to tak naprawdę, że jeżeli my uczymy się własnych granic, to zaczynamy szanować też granice drugiego człowieka i zaczynamy komunikować się z tym drugim człowiekiem w oparciu o takie przekonanie, że ten drugi człowiek ma swoją godność, że ma prawo do indywidualnych wyborów, do wolności. Warto jest zobaczyć, że my traktujemy innych ludzi tak, jak traktujemy siebie. Często ludzie, którzy są wobec siebie bardzo wymagający, bardzo krytyczni, są tak naprawdę krytyczni wobec całego świata. Jeżeli my mamy świadomość naszych potrzeb, naszych słabości, to jest nam łatwiej wtedy spojrzeć na tego drugiego człowieka też takimi oczami kogoś, kto ma pewną wyrozumiałość czy zrozumienie dlatego, że ten człowiek może też potrzebować czegoś w życiu. I chcę też powiedzieć o tym, że my wszyscy w gruncie rzeczy obawiamy się ludzi, którzy przekraczają nasze granice, ale także tych, którzy nie stawiają granic w ogóle. Bo człowiek, który nie stawia granic, jest
nieczytelny.
Jest nieczytelny, tak. I on nie wiemy, z jakiego powodu on nie stawia tych granic. Często warto jest sobie zadać w ogóle samemu pytanie, dlaczego nie stawiam granic w ogóle, albo dlaczego nie stawiam granic w pewnych sytuacjach, dlaczego jest mi trudno, albo dlaczego nie stawiam granic wobec jakichś, bo zwykle za tym stoją jakieś przekonania, że nie wypada, że w tak bliskiej relacji nie należy, że jeżeli to zrobię, to będę złym człowiekiem. Warto jest przyjrzeć się temu, bo zawsze za tym coś stoi, jeżeli ja tych granic tak naprawdę nie stawiam. Często właśnie takie przekonanie, że nie wolno, bo to będzie znaczyło, że jestem egoistą albo że jestem jakimś człowiekiem, który jest nieczuły na przykład i to po prostu absolutnie nie wypada. Nie wypada kobiecie, nie wypada chrześcijaninowi, no, nie wypada dobremu człowiekowi i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego my się boimy tych ludzi, którzy nie stawiają granic? Bo warto jest sobie zobaczyć, co też dzieje się z nami, kiedy my nie stawiamy granic. Jeśli nie stawiam granic z wielu powodów, dlatego że nie potrafię, dlatego że się wstydzę, dlatego że mam przekonania, że nie powinnam była tego zrobić, to nie znaczy, że ja nie czuję tej niewygody. Rośnie ogromne napięcie, chęć unikania tego człowieka. Kiedy on się znowu stawia, kiedy przychodzi, kiedy mówi, że on czegoś chce, no to wcześniej czy później dojdzie do wybuchu. I teraz warto jest sobie zobaczyć, że to jest taki człowiek, który najpierw mówi tak, oczywiście, tak, nie ma sprawy, tak, bardzo miło ciebie gościć, tak miło ci zrobić coś dla ciebie, bo ja bardzo chcę, bo ja bardzo ciebie lubię, nie ma sprawy, okej. I pewnego dnia ten człowiek na następną prośbę wybucha po prostu na nas i ryczy jak lew. I nagle mówi, jak ty możesz, ja mam tego dosyć.
Ale wiesz,
jak to masz dosyć? Przecież dopiero było dobrze, przecież ty to lubisz.
To jest takie charakterystyczne, co mówisz, bo widzieliśmy wiele małżeństw, które do nas trafiały, bo jedna osoba nie stawiała granic w związku, zazwyczaj kobieta. Mężczyzna przekraczał te granice nagminnie i był zadowolony z tego stanu rzeczy, ponieważ jakby no, miał dużą swobodę ruchu, że się tak wyrażę. Miał różne możliwości w kontakcie z nią, ona tam nigdy nie zgłaszała pretensji. I któregoś dnia, właśnie tak jak powiedziałaś przed chwilą, on coś mówi, a ona wybucha, albo coś robi, a ona wybucha nagle. I po prostu z taką awanturą i stawia taki mur, że on go nie jest w stanie w ogóle przebić. Bo w niej przez ileś tam lat narastało to. I na przykład potem słyszymy, no 20 lat było dobrze, ze wszystkiego zadowolona, a potem nagle któregoś dnia łupi i po zawodach. I już pozamiatane. I powiem, że w tym momencie, dlatego tak ważne jest to, żeby określać te granice, mówić o tych granicach, sprawdzać swoje, cudze, bo w takiej sytuacji, kiedy ten mur powstaje, taki nie do przebicia, to jest jedno z dwóch. Albo koniec małżeństwa, albo koniec małżeństwa w tym wydaniu, w jakim było do tej pory, w tej formie. Mhm. Że było, już nie będzie. Absolutnie już się nie da zrobić tego, co było. Więc jeżeli mężczyzna zrozumie to, znaczy ten człowiek, który zostaje za tym murem, tak, jeżeli zrozumie to dostatecznie szybko, to jeszcze się da coś zrobić. Ale jak nie pojmie i będzie próbował się przebić, to tylko zaprzepaści szansę.
Bo warto sobie zobaczyć, że w tej sytuacji obie osoby mają poczucie krzywdy. Jedna ma poczucie krzywdy, bo przez wiele lat funkcjonowała w jakiś sposób, myśląc, że wszystko jest w porządku i nagle dowiaduje się, że jest krzywdzicielem, że jest kimś okrutnym, z kim ten drugi nie chce mieć do czynienia, a ten drugi wchodzi w rolę ofiary i uważa, że przez wiele lat po prostu ulegał, bo chciał być dobry, stawia tego drugiego w roli takiego złego wilka, kogoś, kto go dręczy i nagle po prostu obie osoby czują się skrzywdzone.
To jest bardzo wyrazisty przykład, dlatego pozostańmy z nim na chwilę, bo taki obraz, proszę Państwa, jeżeli się mu przyjrzymy, to na pewno nie jest to, co chcielibyśmy, żeby w naszych relacjach, w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach miało miejsce. Dlatego dzisiaj podjęliśmy temat, który za wszechmiar jest istotny w naszym odczuciu i wraca w naszych rozmowach w Nocnych Światłach niejednokrotnie w ciągu ostatnich 10 lat, a także w tym cyklu, który dzisiaj, jak to raz w miesiącu bywa, w Nocnych Światłach się pojawił. Cykl na budowie relacji, w nim rozmawiamy o tym, jak komunikować granice. Nasi eksperci, Beata i Bogdan Janowscy, są z nami, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Półmetek Nocnych Światłach właśnie mija, północ wybije za chwil kilka i w związku z tym krótka przerwa, piosenka, a po niej wracamy na ciąg dalsze rozmowy. Od 3 minut mamy piątek, 29 września, Nocne Światła od godziny trwają i druga część programu właśnie przed nami, druga godzina zarazem. Do pierwszej będziemy razem, bo Nocne Światła, jak zawsze, przez 120 minut, z których już 60 uszczęknęliśmy. Tym razem w cyklu na budowie relacji o tym, jak komunikować granice, rozmawiamy z naszymi ekspertami, współtwórcami cyklu, którymi są pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Beata i Bogdan Janowscy są z nami tego wieczora. Na Facebooku też miejsce na Państwa komentarze, wątki, myśli, pytania, które tam warto dodawać, jeżeli Państwo uznacie oczywiście, że warto, z naszego punktu widzenia jak najbardziej. A to też zapraszamy, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry facebookowym. To jest miejsce na wymianę myśli. Ines do nas pisze, stała słuchaczka z Francji. Jeszcze inny aspekt tego tematu to kontakt ze swymi emocjami. Jeśli jestem odcięta od siebie, to nie jestem w stanie określić, czy przekraczam czyjeś granice, albo jeśli ktoś przekracza moje. Jeśli mam na przykład kontakt ze swoim gniewem, to ta energia konstruktywnie wykorzystana może pomóc stanąć po swojej stronie w sposób asertywny, broniąc siebie. No ale w niezdrowych relacjach domowych uczymy się nie czuć, nie mówić i nie ufać. To doskonały narybek na wchodzenie w rolę kat, ratownik, ofiara, czyli trójkącik pana Kapmana.
Zgadza się. Tak zwany trójkąt dramatyczny. To prawda.
Trójkąt jest dramatyczny. O tym rozmawialiśmy tutaj swego czasu w Nocnych Światłach.
Tak jest.
Ja przepraszam, ale czuję się zobowiązany, bo powiedziałem w poprzednim wejściu o tym, jak komunikować granice. Powiedziałem, że często. I obiecałem, że się z tego wytłumaczę, więc chciałbym się z tego szybko wytłumaczyć. Mianowicie chodzi o to, że zazwyczaj te nasze granice są dość płynne. To znaczy to, co dzisiaj może być dla ciebie otwartym obszarem, jutro może być polem minowym. To, co dzisiaj jestem w stanie zaakceptować, to jutro może już niekoniecznie, tak? Bo to zależy od dnia, od relacji z tym drugim człowiekiem, od okoliczności, no od wielu bardzo różnych rzeczy.
Od twojego samopoczucia.
Od mojego samopoczucia też, tak. I to po prostu może się okazać, od nastroju, może się okazać, że to, co dzisiaj jest dopuszczalne, jutro już niekoniecznie. Dlatego warto jest, żeby bardzo często o tym rozmawiać i w każdej sytuacji również, nie tylko komunikować, ale również słuchać. Bo trzeba sobie też uświadomić, że to, co raz się zdarzyło, że komuś powiedzieliśmy na przykład, że czegoś nie powinien robić albo że nie zgadzam się na to czy tamto, to nie znaczy, że on już to będzie wiedział przez całe życie. On dalej tego nie będzie wiedział. On dalej będzie próbował różnych rzeczy, bo tak widocznie funkcjonuje. Teraz my nie możemy wymagać od niego, żeby on odpowiadał za nasze granice. On odpowiada za swoje granice, a my za swoje. Jeśli coś przekracza naszą granicę, to mamy obowiązek zakomunikować.
Bo też łatwo jest sobie wyobrazić, że jakkolwiek staramy się pamiętać, co ktoś lubi, a czego nie lubi.
Szczególnie w bliskich relacjach. Prawda?
Tak, to jednak nie jesteśmy w stanie cały czas czuć tego, czy ten człowiek dzisiaj na tyle, czy na tyle chce sobie pozwolić, prawda?
Tak jest.
Bo jeżeli byśmy tak wczuwali się tak dokładnie we wszystkich ludzi, to przestalibyśmy czuć sami, a my mamy, tak jak powiedziałeś, Bogdanie, odpowiadać za własne granice. I chcę też powiedzieć o tym,
że zazwyczaj w naszym bliskim zasięgu, że tak powiem, rodzina chociażby, czy przyjaciele, to już jest ileś tam osób, prawda?
Ale oczywiście,
kilka, kilkanaście, a może czasem nawet kilkadziesiąt.
Tak jest.
Teraz nie jest człowiek w stanie spamiętać wszystkich.
Mhm. No tak. I też chcę powiedzieć o tym, że często ludzie spinają się bardzo, myśląc o tym, że jeżeli postawię gdzieś jakąś granicę, to już zawsze muszę pamiętać, że ja już muszę zawsze, że ta granica jest czymś trwałym. Nie, granice kiedy już poczujemy je, to ważne jest to, żebyśmy nie przywiązywali się do nich aż tak bardzo, ponieważ one są elastyczne. Możemy stawiać elastyczne granice. Tak naprawdę, kiedy nabierzemy wprawy, kiedy nabierzemy zaufania do siebie, to możemy też nabrać takiego pewnego luzu. Możemy nawet się pomylić. Możemy postawić w jakiś sposób granice, na przykład czasami pamiętam jako rodzic, kiedy dzieci prosiły o coś, często na przykład mówiłam, nie, nie zgadzam się, a po chwili myślałam sobie, a właściwie dlaczego nie?
Moja mama miała tak samo.
Ale tak, i tu nie o to teraz chodzi, że jak ja już powiedziałam nie, to ja teraz muszę się tego trzymać, bo mój autorytet na tym straci. Albo kiedy powiem tak na przykład, to nie mogę po chwili powiedzieć, czy po namyśle, słuchaj, wiesz co, ja się pochopnie zgodziłam. Tak naprawdę to ja widzę, że to będzie dla mnie duża komplikacja i ja jednak tego nie chcę. Albo zgadzam się, ale nie tak, żeby to zrobić na takich czy innych warunkach, że zgadzam się zrobić to albo później.
Czy w inny sposób.
Właśnie. Czyli wiecie, to oczywiście, że bardzo dobrą metodą jest to, co mówiłeś, Bogdanie, takie odroczenie, ale czasami zdarzy się, że coś po prostu powiemy, tak, no tak mówiąc to kolokwialnie, chlapniemy sobie, tak? Tak sobie coś powiemy i to nie jest teraz tak, że to już jest pozamiatane, że to już
Drodzy
nie można
Państwu,
się z tego wycofać.
Że mi się zdarza żonę przyłapywać na takim chlapaniu, że tak chlapnie coś, a potem mówię, ale ja nie chciałam.
No tak, no to szczególnie wtedy, kiedy mam dużo spraw na głowie, kiedy na przykład nie zdążę czegoś przemyśleć, kiedy chcę na przykład, żeby mój mąż był zadowolony, a po chwili myślę, ojej, no dobrze, on będzie zadowolony, ale takim dużym kosztem, hej, to może jednak będziesz trochę mniej zadowolony mężu. No, to jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby sobie uświadamiać takie rzeczy, bo no, najgorszą rzeczą jest tak naprawdę to, żeby się tak bardzo przywiązywać do tego, no, jak to się mówi, słowo się rzekło, kobyłka u płotu, tak? Ale jednak no, czasem można się z czegoś wycofać i czasem można sobie, można też powiedzieć, ale żeby to zrobić, no to też trzeba pewnej odwagi, trzeba powiedzieć, pomyliłam się, czy pomyliłem, nie?
No to prawda.
Trzeba po prostu rozmawiać. I też chcę powiedzieć o tym, że dlaczego często ludzie nie stawiają granic, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Często ludzie przyjmują taką rolę męczennika, czyli nie stawiają granic, nie mówią...
Poświęcają
się. Nie mówią o swoich pragnieniach, nie mówią o swoich potrzebach, nie mówią o tym, żeby coś im sprawia trudność na przykład. I na wszystko się zgadzają, ponieważ bardzo mają takie przekonanie, że mili ludzie tak robią. Tylko, że później no właśnie zaczynają tych innych ludzi oskarżać.
Albo wpadają w depresję.
Na przykład, tak. Ale też zaczynają mieć takie poczucie, że świat jest okrutny, że nikt o nich nie dba, że tylko oni, że tylko jeden człowiek. I wiecie co, to jest bardzo ważne, że oczywiście ważne jest to, żeby znaleźć w swoim środowisku ludzi, którzy będą nami jakoś tam przejęci, którzy nas wesprą, dla których będziemy ważni. Te więzi społeczne są bardzo ważne, ale nie mniej ważne, a może ważniejsze jest to, żebyśmy my byli swoimi przyjaciółmi. Bo czasami my jesteśmy swoimi najgorszymi wrogami, tak naprawdę. I mamy takie oczekiwanie, że cały świat nas obroni, ale my sami nie chronimy siebie. My nie mówimy o tym, że my mamy jakieś potrzeby. I teraz ci inni ludzie nie mają świadomości, że te potrzeby są. Nie wiem jak ty, Paweł, ale kiedy my prowadziliśmy warsztaty asertywności, to zadawaliśmy ludziom takie pytanie a propos państwa. Wyobraź sobie, że jakieś państwo zrezygnowało z granic, ogłosiło wszem i wobec, że teraz znosi granice. Co stałoby się z takim państwem? Warto jest sobie odpowiedzieć na to pytanie, że no, prawdopodobnie jego sąsiedzi doszliby do wniosku...
To, co się u nas w XVIII wieku stało, tak? Sąsiedzi przyszli i sobie wzięli po kawałku.
Dokładnie, bo mieli poczucie, że tu nie ma państwa. I to samo się dzieje z człowiekiem, który nie ma granic. Człowiek, który nie ma granic, w pewnym momencie czuje, że jego w gruncie rzeczy nie ma, że on jest własnością trochę tego, trochę tamtego, że właściwie nie może o sobie decydować.
No tak jakby nie miał tożsamości.
Tak jakby nie miał tożsamości, tak, tak. On jest po prostu modelem użytkowym, można by powiedzieć. I teraz ważne jest to, żeby zrozumiał, że to nie jest zła wola tych innych, tylko że on ma coś do zrobienia. On musi tym ludziom powiedzieć, słuchajcie, ja jestem. Ja nie chcę tego i nie chcę tamtego. I to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Myśmy już, Paweł, u ciebie opowiadali tą historię, ale to było dawno temu. My na ten przykład, a propos tych praw nabytych, mamy taką historię z naszego miasta Konstancin-Jeziorna. Otóż z naszego osiedla cały naród chrześcijański chodził do kościoła, tak zwany lasek, żeby skrócić sobie drogę, to szło się przez taką posesję, która czyjaś była, ale ponieważ była nieogrodzona, to chodziło się przez lasek, żeby nie nadrabiać drogi. Nie wiem, 10 minut trzeba było dłużej iść do kościoła, no to wszyscy szli przez lasek. Ale później, kiedy właściciel ogrodził tą posesję, to ten naród chrześcijański zrobił w tym płocie dziurę, w tej siatce.
Z jednej,
tak, z jednej i z drugiej strony. I potem nie nazywało się to, że się chodzi przez lasek, tylko się chodziło przez dziurę.
Właściciel łatał, a chrześcijański naród rozbierał ten płot.
Tak, i chodził przez dziurę. Po czym ten właściciel postawił już taki płot, że jego się nie dało rozebrać, bo to były takie metalowe, mocne, jakieś wzmacniane pręty.
Pręty takie, jak dzidy to wygląda, metalowe. Takie.
Tak. No i co zrobili ludzie? Zaczęli mu wrzucać tam jakieś śmieci. No, przez pewien czas to trwało, aż w końcu wszyscy przyzwyczaili się, że jednak tamtędy się nie przejdzie i zaczęli chodzić naokoło. Dwie drogi były. Trzeba było po prostu wyjść do kościoła 10 minut wcześniej. Przyzwyczaili się wszyscy. Już teraz
nikomu by nie przyszło do głowy, żeby tam szukać przejścia.
Tak,
ale już teraz.
Ale minęły lata. I dlaczego ja to mówię? Dlatego, że jeżeli ktoś ogłosił, że nie ma granic, to jego sąsiedzi, jego bliscy nie przyjmą z wielką radością tego, że on powie teraz, od dzisiaj stawiam granice. Nie, bo to są prawa nabyte. Oni będą próbowali. I teraz chodzi o to, że trzeba mieć świadomość tego, że to będzie wymagało pracy. I tak jak Paweł powiedziałeś, to też zweryfikuje pewne znajomości, pewne relacje, bo jeżeli ktoś nie będzie w stanie tego uznać, no to być może to nie będzie ktoś, komu na nas zależy. Po prostu. A być może ktoś inny będzie po prostu potrzebował czasu, żeby to uznać. Ale my musimy być wtedy konsekwentni.
No dobra, ale to ja mam w takim razie dla Państwa trochę takich praktycznych podpowiedzi a propos komunikacji, jak się komunikować, żeby było dobrze. Otóż kilka dosłownie, przepraszam, ale tak wrzucę tylko, żeby Państwo mieli świadomość, o czym rozmawiamy. Że kiedy rozmawiamy z drugą osobą i chcemy być czytelni, wyraźni i tak dalej, i komunikować to, co naprawdę chcemy, to nie powinniśmy używać słów takich jak zawsze, nigdy, kiedykolwiek i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że one tak naprawdę odwracają trochę uwagę od tematu, ponieważ one określają za dużo. I zazwyczaj są też nieprawdziwe. I teraz ja podam taki prosty przykład akurat tego. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś przyszedł do Państwa pożyczyć i Państwo mówią, nie pożyczę Ci, bo Ty nigdy nie oddajesz. A on powie, a jak to nigdy? A przecież w zeszłym roku Ci oddałem. I, że tak powiem, argumentacja leży. Już nie wiemy, co powiedzieć. Więc lepiej po prostu pożyczyć. Mam zasadę, że nie pożyczam, albo umówiłem się z żoną, że nie pożyczamy pieniędzy nikomu i tak dalej. Że to jest prostsze. Kiedy na przykład mamy inne zdanie niż nasz rozmówca, to nie musimy koniecznie mówić, że on jest głupi albo że się nie zna i tak dalej. Możemy powiedzieć, no szanuję twoje zdanie, ale ja inaczej myślę. Nie zgadzam się z tym, co mówisz, bo uważam, że i tak dalej, prawda? Kiedy na przykład chcemy komuś odmówić, ktoś czegoś od nas chce, a my potrzebujemy, znaczy nie chcemy, że tak powiem, na to pójść, więc łatwo wtedy powiedzieć, nie pomogę ci w tej sprawie, tak? Albo nie potrafię ci pomóc, albo nie chcę ci pomóc, nie mam czasu, żeby to zrobić. Nie atakując go, nie napadając na niego i nie opowiadając o tym, że on zawsze, że nigdy, że och, zawsze się czeka i zawsze szuka frajera na przykład, prawda? To lepiej powiedzieć, nie mam czasu, niestety nie dam rady. Na przykład, kiedy chcemy powiedzieć komuś, jakąś krytykę wyrazić o kimś, to też nie warto mówić, że jest głupi, że jest taki śmaki, niepunktualny, czy coś tam. Wystarczy mu powiedzieć, że na przykład zamiast mówić, jesteś osobą nieodpowiedzialną, tak? To lepiej mu powiedzieć, w tej sytuacji zachowałeś się nieodpowiedzialnie. Czyli jakby rozdzielić człowieka od tego, co on robi. Bo nam się nie podoba nie ten człowiek, tylko to, co on robi, prawda? Na przykład jesteśmy z czegoś tam niezadowoleni, tak? No coś nam ktoś robi, to też możemy mu powiedzieć, że nie podoba mi się, kiedy do mnie mówisz tak, w taki sposób na przykład, tak? Czy nie zgadzam się na to, żebyś mówił do mnie w taki sposób, czy robił coś tam takiego. Zamiast mówić, że ty głupi jesteś, bo to tak wymyślisz. Ja powiem, jak teraz to mówię, to sobie przypominam w dzieciństwie takie rozmowy u ciotki, wujkowie, rodzina, gdzieś tam. I mnóstwo takich rozmów mi się w tej chwili przypomniało. Właśnie tego typu. Ale też chcę powiedzieć, że jeśli ktoś mówi do nas, że nasze słowa go zraniły, chociaż my nie mieliśmy takiego zamiaru, żeby go one miały ranić, tak? Znaczy nie mieliśmy takiej intencji, to warto mu o tym po prostu powiedzieć. Jeśli ktoś mówi do mnie, że moje słowa go ranią, to ja jeśli uważam, że mówiłem asertywnie, tak, bez zaatakowania, to zawsze powiem wtedy, moją intencją nie było zranienie ciebie czy sprawienie ci przykrości. Koniec, kropka. Bez przepraszania. Nie przepraszam za to, bo to nie była moja intencja. No tyle. Przepraszam, tak wrzuciłem kilka, ale to się, wiem, że takie, jakby to powiedzieć, takie konkretne podpowiedzi czasami się przydają, bo można sobie je przemyśleć i zastosować w jakiejś konkretnej sytuacji, albo na przykład przemyśleć, jak w tamtej sytuacji, gdybym powiedział to, albo gdyby ktoś mi powiedział tak, prawda? To w ten sposób buduje się tą świadomość samego siebie.
To też warto sobie to wziąć do serca. Przypominam, że dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, jak komunikować granice i przed chwilą właśnie takie pierwsze już bardzo konkretne przykłady usłyszeliśmy, a to z ust naszych ekspertów dzisiejszych, którymi są współtwórcy cyklu Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszamy. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Po piosence ciąg dalszy. Nocne światła, a w nich comiesięczny cykl Na budowie relacji. Rozmawiamy tym razem o tym, jak komunikować granice. Pomagają nam w tym Państwa i moi goście, dzisiejsi nasi eksperci, Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwo też również pomagacie nam i sobie nawzajem, pisząc do nas na Facebooku, na profilu Radia Plus. Tam jest forum wymiany myśli. Nocnych świateł dla świetlików. Ines do nas pisze z Francji. Myślę, że brak granic wiąże się z wychowaniem w dysfunkcyjnym otoczeniu domowym. Zastanawiam się, czy zanim o tych granicach rozpisała się psychologia, to na przykład w XIX wieku ludzie tego typu pojęcia znali, może naturalnie je stosowali. Sądzę, że pojęcie granicy jest trochę związane z pierwotnymi emocjami ssaków wyższych. Na przykład koty, które zaznaczają swój teren w sensie dosłownym i reagują broniąc, gdy ktoś te granice narusza. No, nie tylko koty, to tutaj takie mój wtręt, moja córka, która jest biologiem, też mnie pouczała wielokrotnie o tym, jak zwierzęta swoje terytoria zaznaczają. Ale to już była moja dygresja. Wracamy do tekstu Ines. Ale raczej te biologiczne reakcje są defensywne. Bronienie swoich granic w sposób asertywny to wynalazek ostatnich czasów. Nie wiem, czy stawianie granic asertywnie narcyzom na wiele pomoże. O, to słuszna uwaga, jak tutaj mówiliśmy, narcyzom czy osobom z zaburzeniami psychopatycznymi, no zapewne to nie pomoże, a może wzmóc ich zachowania właśnie agresywne, autoagresywne, w każdym razie na pewno nieprzyjemne dla nich samych i dla otoczenia tym bardziej. Dlaczego warto w takim razie stawiać granice? Chociażby po to, żeby od osób, które tych granic nie szanują, a które mogą mieć poważne zaburzenia, albo mniej poważne, ale uciążliwe, no właśnie tę granicę na tyle wyraźnie postawić, żeby one tej granicy po prostu przekroczyć nie mogły, bo można sięgnąć po jakieś narzędzia, które wtedy w uzasadniony sposób mogą być konieczne. Ale zanim to oznajmimy, to żeby uniknąć takiej formy, która może być nieczytelna, to warto w moim przekonaniu, i tak jak słucham Was uważnie, po prostu zrobić sobie pewną próbę. Niedawno odświeżałem sobie, też przygotowując pewien program o tym, jak czterech późniejszych premierów dokonało napadu na pociąg. Mówię naczelniku Piłsudskim, Walerym Sławku i paru innych jeszcze ich pomocnikach. Chodzi o ten słynny napad na pociąg w Bezdanach. I o tym, że gdyby nie zrobili próby przed tym zamachem na carskie pieniądze, to nie doszłoby do skutku, bo liczba błędów, jakie popełnili podczas tej próby, spowodowała, że no na pewno by się to nie udało, a skończyłoby się dla nich dramatycznie, jeśli nie tragicznie. Co więcej, oni sporo tych błędów powtórzyli podczas już tego konkretnego zaboru carskich pieniędzy, ale no, jakimś cudem im się to udało. Niemniej, dlaczego o tym mówię? Bo chcę zachęcić do ćwiczenia tego, co chcę się wyrazić. Może przed lustrem, może po prostu na sucho, a może na przykład w takim bezpiecznym otoczeniu, czyli wśród jakichś przyjaciół czy rodziny, którzy pomogą w tym, żeby przećwiczenie tego, co chcemy powiedzieć i jak to chcemy powiedzieć, no być może trzeba wziąć udział w takich warsztatach asertywności i to może zwiększyć po prostu szansę na jakieś pomyślne właśnie wyznaczanie takich granic. Jedna rzecz, którą trzeba tutaj powiedzieć i tutaj poproszę, żebyście do tego się ustosunkowali, mianowicie to, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak ktoś zareaguje na to, jak my granice po prostu stawiamy i no też warto chyba tutaj się zastanowić nad tym, żeby samemu nie wchodzić w jakiś osąd czy ocenę drugiej osoby, ale skupić się na tym, żeby po prostu powiedzieć sobie tak, czyli na przykład drugiemu nie, kiedy on tę granicę przekracza, albo wyrazić a priori pewne rzeczy, żeby te granice nie zostały przekroczone. No po prostu zawczasu trzeba być przygotowanym na to. Do tego właśnie zachęcamy, do tego dzisiaj skłaniamy do refleksji i zachęcamy do dyskusji. Bo to mówienie nie, jak tutaj sami podkreślaliście tego wieczoru parokrotnie, może wydawać się naprawdę trudne odmawianie innym, szczególnie tym, których lubimy, których cenimy, których szanujemy. Może oni sobie źle o nas pomyślą. No właśnie, nie mamy chyba o tym myśleć w przypadku zdrowego stawiania granic. Co ktoś o nas sobie pomyśli? Mam przekonanie wynikające z własnego doświadczenia, że pomyślą sobie o nas dobrze, jeżeli te granice postawimy w sposób właściwy. Jeżeli nie od razu, to na pewno docenią to w stosownym momencie, takim, kiedy ich samych będzie stać na refleksję, kiedy może swoje emocje też jakoś uporządkują. I to może być bardzo prosty sposób. No, mam teraz na przykład dużo pracy na głowie, ale może pomogę Ci w następnym, nie wiem, projekcie, przy następnej sytuacji. Więc to też chodzi o to, żeby nie zamykać pewnych furtek komunikacji, żeby to nie było coś takiego, co będzie nieasertywne, albo co ktoś może odebrać jako pewnego rodzaju nie postawienie granic, ale odepchnięcie. I to jest dosyć też, powiedziałbym, granica między jednym a drugim jest dosyć, powiedziałbym, delikatna.
Zgadza się, Pawle. Ta granica jest bardzo delikatna i dlatego ten pomysł na przykład, żeby poćwiczyć przed lustrem, uważam, że jest bardzo dobry. Kiedy prowadziliśmy warsztaty asertywności, to z członkami grupy odgrywaliśmy scenki. To też jest bardzo pomocne, kiedy można sobie wymyśleć, na przykład też samemu można sobie wymyśleć, co odpowiem, kiedy ktoś zada mi takie czy inne pytanie, bo często
ale
ludzie...
Ale nie wymyślimy tak do końca, prawda?
Ależ oczywiście, że tak. Ale często, kiedy ktoś nie stawia granic, to obawia się na przykład kontaktu z drugim człowiekiem, bo wiem na przykład, czasami wiem, że on mnie o coś poprosi. I teraz, co ja w tej kwestii myślę? Czy ja chcę się na to zgodzić, czy ja się nie chcę zgodzić, czy całkowicie nie chcę się zgodzić, czy może chcę się zgodzić pod pewnymi warunkami. Ważne jest, żeby też mieć jakieś pewne przemyślenia, ale kiedy mówimy o tych wypowiedzeniach przed lustrem na przykład, to ważne jest to, żeby powiedzieć to na głos. Ważne jest, żeby samemu siebie usłyszeć. Dzisiaj mamy takie możliwości, że możemy nawet to nagrać. I zadać sobie takie pytanie, czy to jest to, co ja chcę powiedzieć? Bo czasami okazuje się, że po prostu chcemy powiedzieć coś składnie, zrozumiale, ale na przykład bredzimy po prostu gdzieś, kluczymy i w gruncie rzeczy ta druga osoba wcale nie wie, o co nam chodzi. I właśnie czy to, co mówię, to ono jest, czy to jest jasne? Czy to jest jasny przekaz? Czy ten drugi człowiek jest w stanie zrozumieć, co ja do niego mówię? Czy właśnie zbytnio nie kluczę, czy zbytnio nie kombinuję, czy nie robię jakichś dygresji na przykład. Czasami ktoś, kto chce odmówić, po prostu wije się jak wąż i w gruncie rzeczy nie wiadomo, o co jemu chodzi. Czy on odmawia, czy on się tłumaczy, czy właściwie to, o czym jest ta jego wypowiedź. I to, co jest bardzo ważne, to, co ja mówię, czy jest powiedziane z miłością, bo szczególnie kiedy nie stawiamy długo granic, to czasami stawiamy granice tak jak uderzenie młotkiem w głowę po prostu. Taki napadający sposób, jakby nie umiemy winny. Natomiast tu nie o to chodzi, że my chcemy temu drugiemu człowiekowi zrobić krzywdę, tu chodzi o to, że chcemy powiedzieć o sobie, od siebie, chcemy siebie ochronić, chcemy powiedzieć, że na coś nie chcemy się zgodzić. I właśnie to, czy mówimy tylko o sobie, to jest bardzo ważne. I czy mówimy to o tym, co ja czuję, czego ja potrzebuję i czy w tej mojej wypowiedzi nie oskarżam drugiego człowieka, bo bardzo często ludzie mylą stawianie granic z taką jatką, z taką awanturą, z takim mówieniem, bo ty wtedy, bo ty zawsze, tak jak mówiłeś Bogdanie, bo ty nigdy. Tu nie chodzi o to, co było kiedyś. Tu chodzi o tą granicę tu i teraz, bo to musi być, ten przekaz musi być zjadliwy dla tego drugiego człowieka. On musi być dla niego do przyjęcia. I teraz trzeba sobie te pytania zadać, żeby móc postawić te granice.
Ja chcę powiedzieć, że się przygotowuję do ważnej rozmowy, nawet jeśli to jest bardzo ważna rozmowa z żoną. Tak się też przecież zdarzało w życiu. Robię sobie rodzaj ściągawki. Pomaga mi to. Znaczy, notuję sobie najważniejsze rzeczy, które chcę powiedzieć, a potem wymyślam, jak to powiedzieć, żeby na przykład żony czy kogoś tam nie urazić. Wymyślam argumenty. Zastanawiam się dość długo, nawet pamiętam taką sytuację całkiem niedawno, że przygotowując się do poważnej rozmowy, przygotowywałem się kilka tygodni. Kilka tygodni robiłem sobie notatki, ustawiałem, argumenty wymyślałem, kolejność, w jakiej chcę to powiedzieć, sposób, w jaki chcę to powiedzieć. I kiedy doszło do tej... i zawsze to robię to na karteczce, zawsze tą karteczkę mam ze sobą, żeby w razie czego zerknąć, czy idę zgodnie z planem. To może brzmi naiwnie i dziwacznie, ale tak robię rzeczywiście, tak jest. Nawet kiedy tutaj z Państwem rozmawiam, to też mam takie swoje notatki z ściągawki i też tak zerkam sobie po prostu, żeby być po kolei. Ta rozmowa, o której mówię, przebiegła akurat dokładnie tak, jak ją sobie wymyśliłem i to było fajne. Natomiast To jest takie moje osobiste. Natomiast chcę powiedzieć o kilku rzeczach takich ważnych w rozmowie, że przede wszystkim trzeba pamiętać, żeby równoważyć mówienie i słuchanie, bo wielu z nas ma taką tendencję do tego, że jak się tak nakręcimy i zaczniemy tak gadać, to nic już nas nie jest w stanie zatrzymać. Że to po prostu leci, leci, leci taki słowotok. Nie damy drugiej osobie dojść do słowa, a ile ona może słuchać? No bardzo krótko będzie słuchać, potem się wyłączy i właściwie po rozmowie jest. Ważne jest też, żeby tutaj bardzo gorąco polecam książkę Marshalla Rosenberga Komunikacja bez przemocy i komunikat ja. Zresztą można go znaleźć też nie tylko w książce, on w internecie jest, często funkcjonuje. Warto sobie go przyswoić, bo to bardzo, ale to bardzo ułatwia komunikację. Naprawdę zdecydowanie nam pomaga. Nie będę teraz się rozwodził, bo to za mało czasu jest, ale bardzo proszę sobie poszukać komunikat ja Marshalla Rosenberga.
Porozumienie bez przemocy.
Porozumienie bez przemocy, tak jest. Kiedy mówimy z drugą osobą, trzeba pamiętać o tym, żeby mówić o sobie i od siebie. Czyli kiedy mówimy o czymś, to nie mówimy, że bo u ludzi to jest tak i tak, albo na przykład, bo Kowalski to żonie zawsze robi to i tamto, a ty to mi nigdy nie robisz. To lepiej po prostu powiedzieć, potrzebuję od ciebie tego i tego. Że to jest znacznie prościej i ma większe szanse powodzenia. Ważnym elementem też rozmowy jest parafraza, czyli takiej komunikacji, o której mówimy, jest parafraza, czyli w każdym języku, właściwie chyba w każdym języku na świecie, słowa mają mnóstwo różnych i bardzo trudno jest rozmawiać, kiedy nie jesteśmy pewni, czy pod tymi samymi słowami rozumiemy te same pojęcia. W związku z tym parafraza służy temu, żeby się upewnić, że tak jest. Czyli kiedy mówię więcej, bo chcę coś opowiedzieć, jakąś historię, no to pytam rozmówcę, czy on rozumie w taki sposób, jak ja chcę mu to przekazać. Tak, co on rozumie, kiedy do niego mówię, lub kiedy on do mnie mówi, to ja zadaję pytanie, czy ja dobrze rozumiem, że chcesz mi powiedzieć, że... I tak dalej, tak? Że to bardzo, ale to bardzo pomaga w rozmowie i można uniknąć w ten sposób bardzo wielu nieporozumień. Myślę, że takie podstawowe elementy komunikacji znajdziecie Państwo na pewno wszędzie, można znaleźć teraz to, że internet jest po prostu kopalnią wiedzy. I myślę sobie, że warto przyswajać, żeby komunikować się według określonych zasad. Te zasady bardzo uporządkują rozmowę i stajemy się my czytelni dla innych, a inni czytelni dla nas.
To jest bardzo istotna kwestia, bo powiedziałeś tutaj o porządkowaniu, a jeżeli się coś porządkuje, to znaczy, że to leży na właściwej półce. Każda półka ma swoje granice od do i jeżeli będzie za duża, to się szafa nie domknie, a jeżeli będzie za mała, to będzie z niej spadać na następne i się wszystko pomiesza. Tak więc, jeżeli mówimy o granicach, to proszę Państwa zwrócić uwagę na to, jak bardzo nasz świat jest złożony z przeróżnych granic. Oczywiście są osoby, które mogą to kontestować, powiedzą, że granice, nie, no wszyscy jesteśmy jedno. Tak, jesteśmy wszyscy jedno, ale jeżeli postawimy obok siebie mieszkankę Tajlandii, 40-letnią i 19-letniego Eskimosa, to zobaczymy, że oni jednak się różnią od siebie. I te granice widocznie czemuś służą, chociażby po to, żeby zachować tę odrębność, która też jest dla nich istotna. Jeżeli spojrzymy na historię powszechną, to łatwo zobaczymy, że wiele narodów bije się o swoją niepodległość. Ciekawe dlaczego, prawda? Warto się nad tym zastanowić. A może im to jest po prostu potrzebne? No więc zastanówmy się, co nam jest potrzebne, żeby te granice w zdrowy sposób postawić. Dlatego o nich dzisiaj rozmawiamy. Jak zakomunikować granice, jak je komunikować? O tym w tym wydaniu Nocnych Świateł w cyklu Na budowie relacji naszymi ekspertami są Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. To już teraz będzie ostatnia przerwa przed równie ostatnią częścią dzisiejszego spotkania. To też, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze chciałby dodać swoją myśl, komentarz albo zadać pytanie, to zapraszamy na Facebook profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa twórczość. Zapraszamy. i za chwilkę wracamy po piosence na ostatnie już minuty dzisiejszego programu. Za 16 minut minie pierwsza. Kwadrans z leciutkim okładem nam pozostał do końca tego wydania Nocnych Świateł. Dzisiaj w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, jak komunikować granice. Pomagają nam w tym eksperci tego wieczora, zaproszeni do rozmowy współtwórcy cyklu Na budowie relacji, Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Ostatnie minuty do wykorzystania forum wymiany myśli słuchaczy Nocnych Świateł, czyli świetlików, na profilu Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry jest miejsce na Państwa komentarze. Bogumiła pisze do nas z Norwegii. Wszystko wskazuje na to, jak ważna jest komunikacja, dialog, ale też przede wszystkim pozytywny stosunek do osoby, czy wręcz miłość. No, miłość także wymaga stawiania granic, pani Bogumiła. Być może właśnie im więcej miłości, tym więcej granic. Oczywiście dobrze rozumianych, czyli jesteśmy otwarci, ale nie pomożemy komuś, jeżeli on wejdzie do naszego, w nasze terytorium i zabierze wszystko, cały nasz kapitał, który możemy wykorzystać do jego pomocy, jeżeli go źle wykorzysta. Tak więc jestem głęboko przekonany, że zdrowa miłość również posiada zdrowe granice. I zerkam jeszcze na wpis Magdaleny, która też uzupełnia nasze międzynarodowe forum słuchaczy Nocnych Świateł, ponieważ pisze do nas z Wielkiej Brytanii. Istnieją niestety osoby, do których nie dociera absolutnie nic. Totalnie ignorują jasne, wielokrotnie powtarzane komunikaty. Sami nie mają własnych granic, jednocześnie inwazyjnie wchodzą na czyjeś terytorium. I czasami trzeba postawić sprawę na ostrzu noża, nawet ryzykując tę relację, bo tak zwany święty spokój nie istnieje, a ulegając stracimy dla samych siebie przejrzystość. Niewątpliwie jest to bardzo trudne emocjonalnie.
To prawda, ale w takich sytuacjach niestety trzeba zdecydować, czy ja, czy on. No jednak to jest taka sytuacja, można by powiedzieć, ratująca moje jestestwo. No, to nie ma granic, innego wyjścia.
A propos granic i miłości, to tak mi się przypomniało, że kiedyś popełniliśmy taki artykuł, na Deonie on chyba jest, miłość stawia granice.
Mm-hmm. O, no tak. Proszę, to za chwilkę go będziemy szukać. Agnieszka, zanim jeszcze program się rozpoczął, napisała: ciężka sprawa, bo trzeba być konsekwentnym, a asertywność jest przy tym konieczna. No, bardzo istotna uwaga. Trzeba być konsekwentnym, bo nie jest tak, że raz postawimy granicę, a innym razem nie, bo wtedy wszystko się po prostu rozmyje. Ale patrzę na to, co pisze Zbyszek. Co zrobić, gdy ktoś bezceremonialnie przekracza moje precyzyjnie wyznaczone granice, a potem nie ma żadnej refleksji nad tym, żadnego wyjaśnienia rozmowy, nie mówiąc o przeprosinach.
Znaczy, to bardzo trudne jest, ale na to jest tylko jedna metoda, metoda zdartej płyty. No i ona wtedy tylko działa, kiedy jesteśmy konsekwentni i spokojni, kiedy potrafimy po prostu powtarzać, że na to się nie zgadzam i rzeczywiście na to się nie zgadzać. Dlaczego mówię, że trzeba być spokojnym? Dlatego, że kiedy wzburzamy się, kiedy się denerwujemy, to wtedy sprawiamy wrażenie człowieka, który jest niepewny siebie, człowieka, który się boi, który właściwie nie wie, co mówi, zaczynają nas ludzie odbierać jak jakichś szaleńców, deprecjonują nas. To bardzo ważne jest to, żebyśmy byli tacy ugruntowani w tym, że mamy prawo do stawiania granic i żebyśmy stawiali je po prostu w sposób pełen szacunku do samego siebie. Ja na przykład chcę powiedzieć o tym, że stawianie granic, jeżeli człowiek stawia granice, to jest człowiek, który w sposób taki spokojny, w sposób taki pewny siebie, ale też pełen szacunku do drugiego człowieka i miłości, to takie stawianie granic budzi duży szacunek. Na przykład ostatnio, nawet w ostatnich dniach, miałam taką sytuację, że rozmawiałam ze swoją koleżanką z pracy, którą bardzo lubię, która też zajmuje się terapią, i zapytałam ją, czy mogłaby wziąć na terapię naszą klientkę. Ale ta klientka mogłaby tylko być obsłużona czy przyjmowana w sobotę. Na co moja koleżanka powiedziała: słuchaj, nie przyjmuję w sobotę. muszę w sobotę, znaczy chcę w sobotę i w niedzielę odpocząć po to, żeby zadbać o swoje zdrowie. I ktoś mógłby powiedzieć, ojej.
No i my często też tak mówimy.
Tak, ona jest niewrażliwa, prawda? Ale ona po prostu postawiła granicę.
Ale to widzisz, bardzo, bardzo ważna rzecz. Ja użyję bardziej ekstremalnego przykładu. Jeżeli dwóch wspinaczy idzie w zespole i jeden z nich ulegnie wypadkowi, to ten drugi musi przede wszystkim zadbać o bezpieczną pozycję dla siebie, bo jeżeli o to nie zadba, to nie pomoże temu drugiemu.
Tak jest. I to jest...
I to nie jest egoizm, to nie jest egoizm. To jest racjonalny sposób zachowania w takiej sytuacji. To jest postawienie granicy. No, tamten może krzyczy, ale i woła ratunku, bo sytuacja jest bardzo trudna, ale jeżeli się pójdzie za emocjami w tak ekstremalnym środowisku, jakim jest spinaczka wysokogórska, to bardzo łatwo stracić równowagę. Czasami może niestety... Można nie móc pomóc, jeżeli się o siebie nie zadba, a mogą być zamiast jednej ofiary dwie. To jest trudne do przyjęcia, ale naprawdę inaczej. Żaden szanujący się i sprawny wspinacz, który ma doświadczenie, nie przekroczy tej granicy.
I bardzo dobrze, Paweł, też, że przytaczasz ten przykład, dlatego że tak po prostu jest w życiu, że jeżeli nie zadbamy o siebie i o swoje granice, to nie będziemy w stanie być dla innych ludzi.
Oczywiście, jeżeli wydamy wszystko na jałmużnę, no nie każdy z nas jest świętym Franciszkiem, jeżeli wydamy wszystkim wszystko, co mamy, to nigdy już nie będziemy mogli nikomu pomóc.
Dokładnie tak, tak jest. I sami sobie też nie.
Bo chcę też powiedzieć, że z tym przepraszaniem to jest też taka historia, że zdarza nam się i tutaj bardzo powinniśmy na to uważać, że przepraszamy na przykład za to, że przestrzegamy jakichś zasad. Przestrzegamy za to, że mamy jakieś zasady w ogóle, czy przepraszamy za to, że za to, że nie zrobimy czegoś, co jest niezgodne z naszymi zasadami, tak? Albo na przykład takie najprostsze rzeczy, że ktoś mnie prosi o to, żebym ja komuś coś tam powiedział, że niby tam jakoś, że on na przykład był u mnie wtedy, kiedy go nie było, powiadam wtedy, nie mogę tego zrobić, bo ja nie kłamię. Po prostu nie kłamie, koniec, kropka.
I tak, nie mówię wtedy, przepraszam cię, ale ja tego nie zrobię, tylko po prostu tego nie zrobię, no. Unikajmy...
Po prostu tego nie zrobię, bo ja nie kłamię. To podobnie jak zresztą z wiele innych rzeczy, tak, że odmawiam i już.
Nie jest konieczne w takim wypadku, nie wiem jak państwo uważacie, jak Beata i Bogdanie, ale kiedy przyglądam się temu właśnie, jak ludzie w nieasertywny sposób się komunikują, jak łatwo przekraczają swoje granice i jak nieraz się muszą z tego tłumaczyć, no to myślę, że takim zdrowym sposobem stawiania granic jest również unikanie takiego nadmiernego przepraszania bądź nadmiernego wyjaśniania. Nie muszę pewnych rzeczy wyjaśniać. Tak jak już mówiłem, wjeżdżamy do Włoch i wiemy, że tam są takie przepisy. Wjeżdżamy do Florencji, wiemy, że tu jest strefa zakazu wjazdu i jeżeli ją naruszymy, zapłacimy gigantyczne mandaty. Znam rekordzistów, którzy przejechali tę strefę we Florencji zakazu wjazdu do zabytkowego centrum 30 razy i dostali 30 mandatów, bo tam są kamery automatycznie naliczające mandaty. No więc łatwo sobie uświadomić, że możemy innego rodzaju mandaty dostać w życiu po prostu od ludzi, którym pozwalamy wjeżdżać i którym... Po prostu nie zakomunikowaliśmy swoich przepisów zachowania, ale przy tym starajmy się być uprzejmym i unikać postawy jakoś właśnie tutaj, dobrze, że Beato zwróciłaś na to uwagę, pozbawienia szacunku dla drugiego, dla drugiej osoby, no bo jeżeli czytamy kodeks prawny albo kodeks drogowy, to tam nie ma jakiejś agresji ze strony kodeksu. Po prostu jest suche prawo, po prostu informacja, no krótko i temat, nie? Nie musimy, nasze nie musi być niegrzeczne, po prostu. Wystarczy, że będzie jasne, wyraźne i konkretne.
Ja bym chciał też odnieść się do tego, Pawle, co powiedziałeś o tym wyjaśnianiu nadmiernym, bo ono zazwyczaj bierze się z niskiej samooceny i z takiego, w związku z tym, taki schematyczny sposób widzenia świata. Takie szufladkowanie ludzi. Mamy w głowie mnóstwo takich szufladek, że matka zachowuje się tak, a tam jak ktoś jest mądry, to zachowuje się tak, a jak ktoś jest odpowiedzialny, to zachowuje się tak, a jak komuś zależy, to zachowuje się tak, i tak dalej, i tak dalej. I mamy na każdą taką okoliczność zbiór wzorców i staramy się każdego dopasować do tego zbioru wzorców. I teraz, jeśli ktoś, nie wiem, ktoś, kto przychodzi naprawiać telewizor, nie zachowuje się według tego, jak sobie wyobrażam, że powinien wyglądać człowiek, który naprawia telewizory, no to nie szanuję go, bo on się nie pasuje. Ale to jest pół biedy. Gorzej, że my te same wzorce stosujemy do siebie samych. I teraz to wyjaśnianie bierze się stąd, że my nie pasujemy do tych własnych wzorców. W jakiejś sytuacji tłumaczymy się ludziom, że coś tam nie zdążyłem, a coś tam nie zrobiłem, ponieważ, dlatego, że... Tylko musimy sobie uświadomić, że ten zbiór wzorców, o którym mówimy, jest tylko w mojej głowie. On tak naprawdę nie istnieje. To myśmy sobie tak wyobrazili i tego się pilnujemy i bardzo często właśnie potem się biorą te przepraszania, wyjaśniania, ponieważ my sami nie pasujemy do tego wzorca. Mi się bardzo podobało to, co moja żona kiedyś powiedziała do naszych dzieci. Nie pamiętam, czy do wszystkich trzech to było, ale pamiętam, że do dzieci mówiła, że może nie jest idealną matką, ale jest najlepszą matką, jaką macie. I stara się najbardziej, jak potrafi, być tą dobrą matką.
I kocham najbardziej,
jak potrafi. I teraz, jeżeli potrafimy w ten sposób rozmawiać z mężem, z żoną, z dzieckiem, z matką, nie wiem, z bratem, świat będzie piękny i kolorowy. Mm-hmm.
A ja chciałabym jeszcze powiedzieć do tego wyjaśniania, że kiedy tak nadmiernie wyjaśniamy, kiedy tak przepraszamy, to wygląda to w oczach innych ludzi, że nie jesteśmy pewni tego. Mm-hmm. Nie jesteśmy pewni tego, że mamy prawo utrzymać nasze stanowisko. I wówczas nasz adwersarz łatwo może stosować taką technikę buta w drzwiach, czyli złapał pewien przyczółek, my nie jesteśmy pewni, więc on zaczyna na przykład wzbudzać w nas poczucie winy albo wymyśla argumenty przeciwko naszej potrzebie suwerennej decyzji. Tu jest taka sytuacja, że kiedy my nadmiernie przepraszamy albo my tak nadmiernie wyjaśniamy, no to wówczas to nie jest tak, że my komunikujemy coś i to ma być przyjęte, tylko ktoś może mieć poczucie, że tutaj jest jeszcze jakieś pole do negocjacji. Więc
to mylne jest, prawda?
Tak, tu absolutnie nie chodzi o to, żebyśmy my mówili, że na przykład tak, bo tak, albo będzie tak, jak chce. Tu nie chodzi o to, żebyśmy byli aroganccy. To jakby nie mylmy tych dwóch sytuacji. Natomiast powiedzenie na przykład nie skłamie dla ciebie, bo nie chcę kłamać. To jest...
A dla samej siebie?
W sensie?
No dobra, przepraszam.
A czy ja skłamię? No cóż, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem.
Zaraz pójdę po kamienie.
I też ważne jest to, że trzeba zauważyć, że naszą odmową my możemy zrobić komuś niewygodę. I to się często zdarza. I nie jest to niczym złym, bo czasami mamy takie poczucie, że jeżeli komuś powiemy coś, to wtedy on się, nie wiem, załamie, że coś złego się zdarzy. To nie jest teraz tak, że po drugiej stronie jest człowiek, który nie ma jakiejś mocy. Czasami my możemy gdzieś przyjąć taką rolę ratownika, taki tylko jeden człowiek. Kiedy ktoś mnie poprosi, to ja natychmiast muszę, no bo przecież co on beze mnie zrobi. Bardzo często widzimy taką sytuację, że są tacy ludzie, którzy zawieszają się na innych i mają taką umiejętność takiego kwilenia, jak takie małe piskle i uzyskują w ten sposób jakieś korzyści z tego. I czasami warto jest temu drugiemu człowiekowi również poprzez swoją odmowę pokazać, że on ma własną siłę, że on też tak naprawdę może, że być może możemy temu człowiekowi pomóc w jakimś zakresie, ale myślę sobie o tym, że czasami przez swoją nieasertywność możemy też innym ludziom zaszkodzić po prostu. Możemy ich nadmiernie oprotezować, kiedyś, możemy ich ubezwłasnowolnić.
Kiedyś miałem takiego młodego pracownika, który bardzo mało umiał, ale moim zdaniem już na tyle umiał, że mógł pewne rzeczy robić i no, dostał zadanie do zrobienia i zaczął tłumaczyć, że on nie da rady i żebym ja mu pomógł i żebym ja to zrobił za niego najlepiej i tak dalej. Ja mu powiedziałem, słuchaj, usiądź i rób. Tyle, ile dasz radę, zrobisz w tym czasie. Później zobaczymy, może będę mógł ci pomóc, a może sam dasz radę. I wiecie co, nie tylko sam dał radę, ale po jakimś czasie wylądował w dużej agencji jako szef dużego działu, właśnie dlatego, że dostał pomoc i mógł sam w siebie uwierzyć. Bo on cały czas twierdził, że on nie potrafi, on się nie zna, a potem się okazało, że jednak się zna.
No właśnie, bo tu dotykasz, Bogdanie, bardzo istotnej kwestii, bo jak Beato mówiłaś przed momentem, że możemy komuś pomóc swoją asertywnością i stawianiem granic, to możemy również pomóc i sobie. Bo dlaczego się tłumaczymy? Dlaczego nadmiernie przepraszamy? Dlatego najczęściej, że albo brak nam poczucia własnej wartości, albo mamy jakieś poczucie winy. Więc jeżeli akurat z tym się mierzymy, a nie zdajemy sobie do końca sprawy, to warto również sobie zrobić analizę tego, dlaczego mamy ciągle potrzebę przepraszania albo uszczegółowienia, dlaczego musimy się tłumaczyć z tego, że nie jesteśmy wielbłądem. Mówiąc najzupełniej najprostszym językiem. Dlatego też Państwa chcemy zaprosić do tego, do takiej na koniec dzisiejszej naszej rozmowy, do pewnej analizy, no, do spojrzenia w głąb siebie, przejrzenia różnych sytuacji, z różnych kartek z kalendarza, kiedy wydarzyło się to czy tamto, żeby zobaczyć, jak to było, kiedy się wydarzyło to czy tamto i jak się po tym czuliśmy. To jest taki dobry indykator tego, jak komunikować granice. Zachęcamy Państwa do tego, jeżeli udało nam się w tym pomóc dzisiaj przez minione 2 godziny, to miło nam bardzo, bo właśnie w tym celu podjęliśmy dzisiaj ten temat. W ramach cyklu na budowie relacji w Nocnych Światłach tym razem rozmawialiśmy o tym, jak komunikować granice. A naszymi dzisiejszymi ekspertami, gośćmi Państwa i moimi byli współtwórcy cyklu, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Serdecznie i gorąco dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Dobranoc wszystkim.
I Bogdan Janowski. Równie ciepło i gorąco dziękuję.
Pięknie dziękuję. Dobrej nocy.
Dziękuję także Państwu. Dziękuję za uwagę i wspólnie spędzony czas. 2 minuty po godzinie 1:00, tak więc zamykamy Nocne Światła, to wydanie i ten tydzień Nocnych Świateł. Kolejne spotkanie 2 października w poniedziałek o zwykłej porze. Nocne Światła możecie Państwo odbierać na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet. Zapraszam od poniedziałku do czwartku, tuż po 23:00 zaczynamy 2-godzinne spotkania. Oczywiście zapraszam też na Facebook, profil Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, tam jest forum wymiany myśli. A o czym w poniedziałek? W ramach cyklu Kobiety i mężczyźni w Biblii rozmawiać będziemy o Piśmie Świętym jako nieskończonym źródle kobiecości. Gościem poniedziałkowego wydania będzie profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca akademicki związany z Kolegium Civitas, Akademią Wymiaru Sprawiedliwości i Kolegium Humanum. To w poniedziałek, a dzisiaj w czwartek, a właściwie już w piątek kończymy i żegnamy się na weekend. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.